Gość dnia.
Dwa zdania wstępu, zanim przedstawimy naszego dzisiejszego gościa. Podkarpacki kurator oświaty do wczoraj pozytywnie zaopiniował 9 z 14 uchwał samorządów o zamiarze likwidacji szkół. Pozostałe uchwały dostaną opinię do końca marca, co oznacza likwidacja szkoły dla lokalnego środowiska. To jedno z pytań, które przy tej okazji się nasuwa. Naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor habilitowany Ryszard Pęczkowski, dyrektor Instytutu Pedagogiki tej uczelni. Rozmowę poprowadzi Iwona Pięta.
Dzień dobry panie profesorze, witam w studiu. Likwidacje szkół mają miejsce w Polsce od co najmniej kilkunastu lat. Na naszej antenie mówiliśmy od wczoraj i dzisiaj jeszcze też powtarzamy informację o tym, że wczoraj zapadła ostateczna decyzja w sprawie dwóch szkół w gminie Nowa Dęba, w Alfredówce i w Cyganach. To takie dwie miejscowości. Do tego jeszcze nawiążę w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast likwidacje od kilkunastu, już od kilkudziesięciu lat można powiedzieć, bo to od roku mniej więcej 2000 odbywają się pod hasłem reorganizacji sieci szkół. Skala likwidacji jest z roku na rok coraz mniejsza, bo pamiętamy, że w pierwszych latach to było kilkadziesiąt, ba nawet kilkaset szkół rocznie likwidowanych lub ich filii, lub przekształcanych. Główny powód likwidacji to mała liczba uczniów lub ich brak, a co za tym idzie kłopot z utrzymaniem szkoły przez gminę, tak twierdzą włodarze gmin. Panie profesorze, ten powód wydaje się logiczny, no bo finansowy i demografia tutaj się odzywa, ale czy rzeczywiście pana zdaniem, pedagoga, naukowca, badacza szkolnej rzeczywistości, te powody są takimi oczywistymi?
I tak i nie. To znaczy, jak popatrzymy na to w kategoriach, nie wiem, papieru i położonych wniosków na biurku, to tak. Natomiast problem jest głębszy. To nie jest problem specyficzny dla dzisiejszego czasu, czy nawet sprzed 20 lat. Problem, tak jak pani redaktor powiedziała, to jest demografia. Aczkolwiek to nie znaczy, że demografia tutaj jest takim narzędziem, które można wykorzystywać w każdym momencie. Jest mało dzieci, wobec powyższego likwidujemy szkołę. To jest oczywiście na swój sposób racjonalne. No, jestem za tym, żeby w szkołach, których nie ma dzieci, ich nie utrzymywać, bo byłby to absolutna paranoja. Natomiast problem jest nie tylko polski. To się dzieje w zasadzie od 1990 roku, kiedy w całej Europie pojawił się taki trend demograficzny, który w tej chwili przyjmuje w Polsce, przyjął zjawisko, które się określa mianem depopulacji społecznej. I to oczywiście najszybciej widać w tych małych grupach. Problem likwidowanych szkół to nie jest problem tu i teraz. To znaczy, to nie jest tak, że on się pojawia w maju, a w kwietniu, czy i w czerwcu trzeba szkołę likwidować. On powinien być diagnozowany zdecydowanie wcześniej. To jest kwestia organów prowadzących.
I narastają te problemy, bo też obserwujemy, że wielokrotnie i tak bywało przez te lata, w obronie szkół stawali rodzice. Tak samo było w tych szkołach, o których mówiłam na początku. Szkoła w Alfredówce czy Cyganach. Rodzice, ich protest, ich postawa powodowała, że włodarze gminy, że radni gminy przychylali się do tych postulatów, żeby szkołę zostawić. No ale to jak bumerang jednak wracało i mamy takie przykłady, bo na przykład w 2020 bodajże roku, to w archiwach naszych znalazłam, szkoła w Harcie, szkoła w Dąbrówce Starzeńskiej miały pójść do likwidacji, nie poszły, no a w tym roku już czekają na opinię kuratora oświaty.
Tak, dlatego że no, ten problem się w którymś momencie pojawia, bo jest coraz mniejsza liczba dzieciaków w szkole. Wobec powyższego tu już powinny być podjęte stosowne działania, żeby zapobiegać pewnym rzeczom. Nie chodzi mi tutaj, żeby biegać po gminie i zbierać dzieci, żeby szkoła się utrzymała. Nie. Są stosowne czas i sposoby na to, żeby zapobiec likwidacji szkoły. Bo likwidacja szkoły z jednej strony często gęsto w tych uchwałach podejmowanych przez organ prowadzący używa się argumentu ekonomicznego, bo koszty kształcenia są duże. Faktycznie, jeżeli zaczniemy traktować to w pojedynczych układach, to tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nigdzie mówi o tym, że likwidacja szkoły to nie są oszczędności. Koszty kształcenia ucznia po likwidacji szkoły są na tym samym poziomie, na jakim były, kiedy ta szkoła funkcjonowała. Ale pojawiają się dodatkowe koszty, o których często gęsto zapominamy, mianowicie utrzymanie obiektu. Ten obiekt zostaje wyludniony. Ktoś mówi, a to sprzedamy. Nie znam przypadku, a jeżeli są, był taki moment w 99 roku, że będziemy likwidować szkołę ze względu na nową strukturę organizacyjną, a szkoły będziemy przekazywać na domy wczasowe, sanatoria i tak dalej. W całym kraju może takie trzy przypadki znam, gdzie faktycznie szkoły zostały wykupione, i padły.
Pan profesor wie, co mówi, ponieważ od lat zajmuje się badaniem tej rzeczywistości szkolnej i także tym procesem likwidacji szkół, reorganizacji sieci szkół, bo ta reorganizacja była nieunikniona po tych kolejnych reformach. Tak się wydaje.
Tak, tylko znowu punkt wyjścia, reorganizacja. Co znaczy reorganizacja przez ostatnie 30 lat w naszym wydaniu? Reorganizacja polegała na likwidacji.
Albo przekształceniu.
Ale de facto też to miało znamiona likwidacji. Tylko nikt wtedy nie pomyślał o skutkach społecznych tego. Cała ściana wschodnia, począwszy od województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez podlaskie, lubelskie i podkarpackie, pojawiają się tam obszary, które pozwalam sobie nazywać pustyniami edukacyjnymi. Co to znaczy? To znaczy, że tam, gdzie była szkoła, została zlikwidowana. Wcześniej kościół przestaje pracować, też z różnych powodów.
Pracować w jakim sensie?
To znaczy, instytucja jest, natomiast nie prowadzi działalności. Jest to taka instytucja niedzielna.
Działalności,
nie?
Takiej prospołecznej, codziennej.
Codziennej. Przestaje pracować.
No bo pamiętajmy, że w kościołach też odbywają się różne wydarzenia kulturalne.
Za chwileczkę znika nam szkoła. Trzeci element tego samego układu, mianowicie sklep. To są takie trzy wyznaczniki społeczności lokalnej, też znika. I krótki czas, 10 lat, w zasadzie miejscowość przestaje istnieć. Zostają ci najstarsi, jak to zwykle bywa, no starych drzew się nie przesadza, więc zostają. Natomiast są wyludnione, jak się jedzie ścianą wschodnią, są przepiękne wsie, znakomite, cudowne budynki mieszkalne, wybudowane za pieniądze zarobione przez tych ludzi w czasach emigracji z lat 90. do Anglii. Ale stoją puste, nie ma nic. I to nam grozi.
I to nam grozi. No właśnie, ale z pana takich tych obserwacji naukowych wynika i badań empirycznych wynika, że w tych miejscowościach, w których zlikwidowano szkoły, co się z tymi szkołami stało? Czy w miejscowościach, w których szkoły przejęły stowarzyszenia, co na przykład w przypadku Alfredówki mogło mieć miejsce, no ale radni jednak nie zaakceptowali tego pomysłu. Tutaj przywołuję Alfredówkę, bo jest takim najświeższym przykładem. Czy w tych miejscowościach, gdzie na przykład stowarzyszenia przejęły szkoły, w naszym regionie, mówię tu konkretnie, te szkoły istnieją, dobrze sobie radzą?
Różnie to bywa. Mogę popatrzeć na to z punktu widzenia ogólnopolskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Jest szereg znakomitych przykładów szkół, które w momencie właśnie tej sytuacji, gdzie organ prowadzący likwidował szkołę, stowarzyszenie przejęło, funkcjonują w znakomity sposób. Mało tego, rozbudowują się. To nie jest tylko jedna szkółka podstawowa, czy szkoła podstawowa, ale to za chwileczkę się pojawia przedszkole, za chwileczkę się pojawia szkoła ponadpodstawowa. I znam parę przykładów na terenie województwa podkarpackiego, gdzie te szkoły tak funkcjonują. Ale też znam przykłady, że po przejęciu przez stowarzyszenie partykularne interesy tak zwanych właścicieli, czy ludzi stojących na czele stowarzyszenia, sprawiają, że po 2-3 latach szkoła przestaje istnieć i źle pracuje. Także to nie jest jakby jedyne narzędzie, przepraszam, by chronić szkołę jako instytucję w danej miejscowości i stowarzyszenie. Jest to dobre rozwiązanie, ale wymaga naprawdę wielu lat pracy, wielu kompromisów po obu stronach. I po stronach tych, którzy wchodzą i po stronach tych, którzy potem decydują.
Panie profesorze, mówimy tu o takich uwarunkowaniach społecznych, o funkcjonowaniu danej miejscowości, no ale spójrzmy tak bardzo szczegółowo już na ucznia, na tych uczniów, którzy tracą to miejsce, do którego chodzili. Myślę też o tych najmłodszych, którzy myśleli, że pójdą śladami na przykład swojego rodzeństwa i będą chodzić do tej szkoły swojej w swojej miejscowości. I teraz oczywiście to wszystko jest zgodnie z prawem. Uczniowie muszą dostać się do innej szkoły, bo zresztą pod takim warunkiem kurator oświaty wydaje między innymi pod takim warunkiem pozytywną opinię, że jest inna szkoła, na przykład w sąsiedniej miejscowości, do której uczniowie mogą dojeżdżać. Kwestia dojazdów. Jak to wpływa na takiego młodego człowieka? I w ogóle ja może nie chciałabym używać takiego ostrego sformułowania, no ale jednak jest to w pewnym sensie wyrwanie z naturalnego środowiska bardzo młodej osoby, która dopiero socjalizuje się, wchodzi w ten świat.
To nie tylko dla rodziców jest szok emocjonalny, ale przede wszystkim dla dzieci. My o tym nie mówimy. Nam się wydaje, że jak podejmiemy w majestacie prawa decyzję, dobra, dzisiaj chodziłaś tutaj, to będziesz chodził tam, ja ci zagwarantuję, pojedziesz autobusem i problem jest rozwiązany. Nie, problemy dopiero się wtedy zaczynają. Mam w tej chwili, kończę takie badania właśnie poświęcone opiniom budowanym przez tych uczniów, którzy zostali przeniesieni. W czasie trwania swojego nauki szkolnej w danej szkole, szkoła jest likwidowana, przeniesie. Zawsze są ciałem obcym. To nie jest tak, że dziecko wejdzie do nie wiem, klasy czwartej czy piątej i jest tam akceptowane. Nie, ono zawsze będzie kimś z zewnątrz. O tym zapominamy. To są te nieprzewidywalne, często bardzo, ale to bardzo drogie koszty społeczne i psychiczne dla dzieci.
Warto przyglądać się przykładom z zachodu, bo...
Warto.
Co na przykład moglibyśmy do nas tak dwoma zdaniami przenieść?
Przede wszystkim stworzyć warunki do tego, żeby te małe szkoły mogły pracować nie wedle zasad obowiązujących szkoły duże, tylko wedle innych troszkę zasad, gdzie można byłoby łączyć klasy, prowadzić to nauczanie zgodnie z przepisami ustawowymi, czyli na bazie podstawy programowej, ale na przykład przez jednego nauczyciela, przez dwóch nauczycieli. My takich rozwiązań na razie nie mamy. Środowisko dobija się od wielu, wielu lat. Jakoś to gdzieś tam spływa, nie wiem z jakich powodów takich rozwiązań u nas nie ma. Ostatnie takie kwiatusze, które jeszcze były, to były klasy łączone, ale one w 2016 roku zostały ograniczone. Nie, że zlikwidowano, ale ograniczono ich możliwości wykorzystania.
No, trochę też to, taka niezbyt dobra sława wokół tych
budowana również przez same środowiska edukacyjne jako szkoły mało efektywne. No, badania pokazują dokładnie odwrotnie, no ale to nie ten temat i nie dzisiaj.
I jak najbardziej myślę, że będziemy jeszcze do tego tematu likwidacji szkół między innymi wracać w naszych audycjach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor habilitowany Ryszard Pęczkowski, dyrektor Instytutu Pedagogiki tej uczelni, był naszym gościem.
Z naszym gościem rozmawiała Iwona Piętak.